minionym tygodniu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferencja Religia jako przestrzeń dialogu. Jednym z prelegentów był misjonarz werbista, ojciec dr Zenon Szabłowiński. Werbista wygłosił wykład Pokojowo, twórcza rola dialogu w pojednaniu politycznym w Republice Południowej Afryki.
Nazywam się ojciec Zenon Szabłowiński, jestem ze Zgromadzenia Słowa Bożego. Jesteśmy nazywani często misjonarze werbiści.
I już od 22 lat w Papui Nowej Gwinei słyszałem.
Tak, zgadza się.
I jak to się stało, że akurat tam znalazł się ojciec? Dlaczego wybrał takie, a nie inne zgromadzenie?
Byłem zainteresowany w jakiś sposób misjami, a werbiści oferują, jest to typowo misyjne zgromadzenie. Dlatego ktokolwiek wstępuje do tego zgromadzenia, to wtedy wstępuje z myślą wyjazdu na misję. Chociaż nie zawsze może to się spełnić ze względu na to, że prowincja może zatrzymać dla potrzeb prowincji, ale większość z nas wyjeżdża.
Dla nas tutaj Polaków tamte tereny wydają się zupełnie odległe, wręcz egzotyczne, a tymczasem bodaj 80 polskich misjonarzy posługuje tam na tamtych ziemiach.
W tej chwili myślę, że mniej niż 80 było. 80, ale w tej chwili, jeżeli będzie 60-50, bym tak ocenił, z różnych zgromadzeń. W tym jest 25 Polaków werbistów.
Z czym muszą się tam zmagać, bo przecież mówi się o tym, że mamy do czynienia z wojnami plemiennymi.
Wojny plemienne jeszcze się zdarzają, ale to najczęściej w górach. Myślę, że większy problem jest kultura. Jest ona tak różnorodna i tak odmienna od europejskiej, że potrzeba dość dużo czasu, żeby to wejść i zrozumieć, a rozumie się ją tylko do pewnego stopnia.
Słyszałem też, że w 2016 roku miały miejsce takie dosyć tragiczne wydarzenia na terenie Sumi, gdzie zginęło kilkadziesiąt osób.
Wiadomo, jeżeli jest jakaś wojna szczepowa, to wtedy w tej chwili to nie jest to wojna z tradycyjną bronią, z oszczepami i ze strzałami, łukami, tylko już wchodzi broń nawet automatyczna i granaty, są też najemnicy. Dlatego bardzo dużo ludzi ginie, jeżeli dochodzi do starć.
Jak wygląda taka typowa posługa misjonarza? Bo to chyba trzeba przedzierać się nie tylko przez burz taki typowo naturalny, ale też przez burz różnych praktyk magicznych.
Z magii już może jest trochę mniej, chociaż są jeszcze szamani w buszu, ale ich jakieś znaczenie idzie w dół ze względu na to, że kiedy wchodzi właściwie ewangelizacja, szczególnie edukacja, ludzie już nie tak często garną się do szamana ze względu na to, że już jest opieka medyczna, ludzie są bardziej uświadomieni, chociaż im głębiej w burz, tym są silniejsze wpływy szamanów.
Jak wygląda taka ewangelizacja w buszu?
Właściwie nie rozpoczynamy może tak od początku ze względu na to, że już byli przed nami inni misjonarze. My wchodzimy w pracę naszych poprzedników, kontynuujemy przez jakiś czas i zostawiamy następcom. Dlatego to już są tam wspólnoty i próbujemy te wspólnoty zgłębiać duchowo, pogłębiać ich wiarę i po prostu nabywać nowych członków.
A jak to wygląda z tymi religiami? Czy to jest taka różnokulturowość i również wieloreligijność?
Wieloreligijność to może nie tyle pochodzić z wielokulturowości, ile z różnych wyznań, które przybywają i religii, które przybywają na Nową Gwineę. Bo tam jest właściwie 70% chrześcijaństwa, ale wśród chrześcijaństwa tylko 40% katolicyzmu. Resztę są różnego rodzaju odłamy protestanckie. Później w 30% też jeszcze są religie tradycyjne i różnego rodzaju sekty.
Czy gdzieś ta religia przenika się tam z polityką?
To na pewno, bo jak jest religia, przenika się z kulturą. Polityka jest jakąś częścią tej kultury. Także na pewno politycy wykorzystują do pewnego stopnia religię, a chociaż są religijni też i na przykład popierają. Jeżeli są katolikami czy są protestantami, wtedy również podkreślają w swoich ideach chrześcijańskie.
Ile księdzu zajęło czasu, aby oswoić się trochę z tą kulturą, poznać ją bliżej, czy być może cały czas przez te ponad 20 lat ciągle uczy się ksiądz, ojciec czegoś tam na miejscu?
Ciągle się oswajam i jak mi się wydaje, że już coś rozumiem, już poznałem do pewnego stopnia tę kulturę. Później zdarzają się sytuacje, że widzę, że nie rozumiem jej w ogóle z innego aspektu. To jest to, co się widzi, to jest po prostu jakaś część, a to, co jest naprawdę gdzieś tam głębiej, to jest to ciężko zgłębić, bo człowiek by musiał się w tym urodzić i tym przesiąknąć.
Co najbardziej zdumiało ojca, kiedy tam przybył na miejsce?
Myślę, że ta różnorodność kultur, ich w ogóle zachowania, po prostu podejście czy do pracy, do drugiego człowieka, oswajanie się z kimś obcym, czy w ogóle zdobywanie zaufania, to po prostu potrzebuje bardzo dużo czasu. Ale co jest takiego, można powiedzieć, bardzo pozytywnego, to jest stawianie wielkiego nacisku na relacje międzyludzkie. Dla nich one są bardzo ważne.
Powiedział ojciec, że te praktyki magiczne to już nie jest tak istotna część ich życia, ale właśnie, czy religia stanowi dla nich ważny punkt, czy to jest jakby tylko dodatek?
Na pewno jest, religia jest też częścią ich kultury, bo oni są z natury religijni ze względu na to, że w ich kulturze tradycyjnej jest religia animistyczna. Dlatego oni po prostu w jakiś sposób oczyszczają, pogłębiają te już jakieś wierzenia, które mają, bo oni są otwarci na jakieś siły wyższe. I to już jest w ich naturze. Dlatego religia tam po prostu zagłębia się, chociaż to praktykowanie może być różne, czy też zrozumienie trzeba ciągle oczyszczać.
A jak wygląda to przeżywanie wiary? Czy ono jest podobne do tego, co my mamy tu w Europie, czy raczej zupełnie inne? Bo też słyszałem, jak wyglądało przyjęcie polskiego biskupa, no to zupełnie inaczej chyba to wygląda niż w Polsce.
Na pewno ekspresje wiary są inne, ze względu, bo to są elementy kulturowe, także jest czymś zrozumiałym, ale myślę, że te główne idee są podobne, bo na pewno miłość, jakaś wdzięczność, życzliwość, sprawiedliwość, to wszystko funkcjonuje, chociaż jest okazywane może w inny sposób, w sposób taki kulturowy.
Mówimy o polskich duchownych, ale również jest tam jakaś część Polaków, którzy wykonują ciężką i bardzo pożyteczną pracę.
To na pewno jest tam, nie jest ich za dużo, ale jest tam przynajmniej kilkunastu, którzy nie będąc nawet ani księżmi zakonnymi, ani w ogóle, no, można powiedzieć, misjonarzami, są tam, pracują, bo można też spotkać polskich lekarzy, dentystów, czy nawet ludzi w biznesie. Także są oprócz misjonarzy, ale największa liczba jednak Polaków to są misjonarze.
Kiedy mówi ksiądz ojciec o ewangelizacji, czy ta posługa, misja ojca, można uznać ją za bezpieczną na tamtych terenach?
Dzisiaj to chyba nigdzie nie jest bezpiecznie, ale tam to po prostu są jeszcze inne problemy ze względu na to, że jest dość dużo przemocy i agresji w tej kulturze. To po prostu ma dużo czynników i o tym by trzeba było opowiadać więcej. Na przykład wystarczy wspomnieć, że są plantacje marihuany. Później ci, którzy skupują marihuanę, nie płacą pieniędzmi, tylko bronią. Wtedy jest dużo broni. Jeżeli jest broń, to później ci plantatorzy wykorzystują ją do zdobycia pieniędzy przez zatrzymywanie samochodów, rabunki i tak dalej.
Gdyby miał ojciec scharakteryzować tą wiarę, pobożność tamtych plemion, tamtych ludów w kilku zdaniach, to co by ojciec powiedział?
Na pewno kultura się zmienia i do czego oni dążą, to do tego, jak żyć lepiej z drugim człowiekiem. I to jest chyba takie najważniejsze, to jest taka podstawa, bo religia musi wejść w kulturę, a kultura to jest po prostu bycie razem z drugim człowiekiem i też chodzi o przetrwanie, dlatego moralność musi się pogłębiać. Oni właściwie w tradycji mieli już dość dobrą moralność i wrażliwość na sprawiedliwość, ale to ograniczało się tylko do jednego klanu. A trzeba pamiętać, że na Nowej Gwinei, Papui Nowej Gwinei, jest naleczone około 750 różnych klanów i tyleż samo języków.
Na jakim obszarze pracuje, posługuje ojciec?
W tej chwili jestem na wybrzeżu południowym przy stolicy Port Moresby. Jestem na uczelni teologii katolickiej, to jest właściwie część seminarium duchownego.
I też jakiś teren, który obejmuje posługa ojca, jeździ ojciec też gdzieś po buszu?
W tej chwili już nie jeżdżę. Byłem na parafii w Buszu, a w tej chwili to jedynie naszym apostolatem na weekendy to jest, jeździmy do więzienia, bo tam jest największe więzienie w Bomana i po prostu posługujemy więźniom, bo to, oni są podzieleni na różnego rodzaju działy i ci, którzy chcą przyjść na mszę święto, przyjmować sakramenty, to wtedy jesteśmy dostępni. Jak również pracujemy w stolicy i czasami pomagamy pastoralnie tamtejszym proboszczom.
Czy jest taka głęboka przemiana wśród tamtejszych więźniów?
Jak się zauważa, więźniowie to są nie tylko kryminaliści tam, bo czasami jak się z nimi rozmawia, to niektórzy dostali się tam, można powiedzieć, przez przypadek. Akurat grupa szła kogoś obrabować i ten się dołączył. Później w trakcie rabunku zostali nakryci, no i zabili kogoś, żeby się bronić i uciec. No i wszyscy zostali złapani i w ten sposób dostał się do więzienia. Inni znowu, ze względu na to, że był jakiś tam konflikt, pokłócili się, no to później po słowach doszło do walki na maczety, jeden pociągnął za głęboko i zabił. I no jest w więzieniu. Dlatego niektórzy tam są tak, że właściwie czekają, żeby wyjść i znowu prowadzić normalne życie. Chociaż są tacy kryminaliści z przekonania. Także ta praca ma na pewno sens, bo o to zostaliśmy poproszeni przez kadrę więzienia. Bo mówię, jeżeli jest jakiekolwiek duszpasterstwo tam, to wtedy oni mają mniejsze problemy z więźniami, a więźniowie też inaczej się zachowują, są bardziej spokojni i nie zabijają się wzajemnie w więzieniu.
Jak łapie ojciec kontakt z tamtą ludnością? Czy wystarczy znajomość jednego języka, czy to zupełnie inaczej wygląda?
Właściwie wystarczy znać angielski i pidżin melanezyjski. Pidżin melanezyjski w tej chwili to obejmuje, mniej więcej mówi chyba nim 95% ludności. Dlatego to jest w miarę łatwo się posługiwać. To jest na bazie języka sztucznego, chociaż w tej chwili jest już językiem żywym ze względu na to, że część ludności nie mówi żadnym innym językiem, tylko w języku pidżin.
Niedawno w Szczecinie przebywał prawie miesiąc ksiądz z Kenii, ksiądz Jeremy, który również zbierał na tamtejsze przedszkole, szkołę, na edukację dla tamtejszych dzieci. Czy również taka pomoc z Polski jest potrzebna, aby wychowywać i również kształcić młodzież, dzieci w Papui Nowej Gwinei?
O, jak najbardziej. Ze względu na to, że ludzie w Papui Nowej Gwinei nie głodują, ale są biedni. Bo właściwie ich głównym środkiem utrzymania to są takie ogrody czy poletka i co tam posadzą. A sąsiedzi wszyscy sadzą podobne rzeczy, takie jak słodkie ziemniaki, taro, jakieś warzywa, owoce. I później jest problem ze sprzedaniem. Dlatego nawet takie opłata za szkołę może w wysokości 50 zł rocznie może być dla wielu rodzin problemem. Dlatego na pewno pomoc jest potrzebna, bo to jest kraj rozwijający się. No i dlatego każda pomoc finansowa jest ceniona i można dotrzeć do tych najuboższych, a zauważa się, że dzieci są zdolne, a czasami po prostu nie mają szans na edukację czy na jakiś rozwój.
Czy ta pomoc z Polski płynie, czy to tylko dzięki głównie przez misjonarzy?
Płynie przez misjonarzy, płynie przez organizacje misyjne, jak również nawet inne kraje bogatsze pomagają Nowej Gwinei, szczególnie przy rozwoju edukacji, czy też w sektorze zdrowia.
Na zakończenie naszej audycji zapraszam na radioszczecin.pl/religia. W dziale zapowiedzi wydarzeń o tym, co w najbliższym czasie na Pomorzu Zachodnim, jeśli chodzi o wydarzenia kościelne. Tradycyjnie głosujemy też na chrześcijańską listę przebojów. Jej kolejne notowanie już za tydzień. A nasza audycja o stałej porze. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.